Dzisiaj poranny gość trochę inny niż zwykle, powiedziałbym rozmowa bez prowadzącego, ponieważ chciałbym, żeby rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że jest trochę inny czas w Kościele, szczególny czas w Kościele, z jednej strony cieszymy się, że zmartwychwstania Chrystusa, z drugiej strony mamy żałobę po śmierci papieża, tak to musimy nazwać. Dlatego z księdzem Jerzym Babiakiem chcemy wspomnieć ten pontyfikat. Nie wiem, czy będziemy się silili na jego podsumowanie, ale chcemy zwrócić uwagę na to, co w naszym odczuciu przejdzie do historii.
Ja myślę, że podsumowania są bardzo ryzykowne i są bardzo trudne, bo takie najlepsze podsumowania są wtedy, kiedy coś naturalnie się w nas rodzi i te naturalne wspomnienia, to co najbardziej było wyartykułowane w pontyfikacie papieża Franciszka, to jest największą wartością. I dla mnie osobiście papież Franciszek to rzeczywiście papież miłosierdzia. Zresztą on w jednym ze swoich przemówień powiedział, że drugie imię Boga to jest miłosierdzie. I od samego początku nas, można powiedzieć, totalnie zaskoczył. Od tego momentu wyboru miejsca zamieszkania. Bo ja osobiście, kiedy usłyszałem, że papież zamieszka w domu świętej Marty i odejdzie od tego watykańskiego splendoru, no to nie do końca byłem przekonany, czy to dobra decyzja. I te 50 metrów kwadratowych jego mieszkania, w którym spędził te 13 lat, 12 lat pontyfikatu, a potem także i to, co robił, w jakim kierunku szedł, to jednak pokazywało, że to papież, który jest papieżem miłosierdzia i któremu zależało na tym, by nie być gdzieś ponad ludźmi, ponad Kościołem, ale żeby być w sercu.
Znaczy, ja myślę, że jeszcze nawet zanim podjął decyzję o zamieszkaniu, to pokazał nam, że będzie papieżem, którego trochę jak Europejczycy będziemy musieli się uczyć, bo to pierwsze powitanie, ta słynna Buona Sera, która oburzyła bardzo wielu, że jak to nowo wybrany papież nie mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a potem to, kiedy on się kłania przed wiernymi, skłania głowę i prosi, żeby oni teraz się za niego pomodlili. To już musiało być szokiem, ale przyznam się szczerze, że uczyłem się tego papieża. Miałem to szczęście, że zaraz po wyborze zostałem, pracując w innej redakcji, wysłany do Brazylii na kontynent południowoamerykański. Przygotowywaliśmy wtedy taki cykl Kościół na końcu świata właśnie o tym kontynencie, z którego pochodzi papież. I tam pewne jego gesty, tam pewne jego słowa stawały się dla mnie jakby bardziej oczywiste. Pamiętam taką rozmowę z księdzem posługującym w Rio de Janeiro, który mówił, że katolicy przychodzący na mszę świętą do niego są na Eucharystii Niedzielnej, ale za chwilę potem idą jeszcze do pięciu innych szamanów i uczestniczą w różnych kultach, składając ofiary różnym bożkom, żeby któremuś z nich się nie narazić. No i tak z nim rozmawiałem, mówię, no ale jak to tak na to pozwalasz? A on mówi, no a co mam ich wyrzucić z kościoła? Mam im powiedzieć, że mają się wynosić, bo niczego nie rozumieją z chrześcijaństwa? Może ja mam dzisiaj, moje życie jest przeznaczone na to, żeby po prostu siać w tym miejscu, a kiedyś może zrozumieją, że te inne bożki nie mają takiej mocy, jaką ma Jezus Chrystus. I wtedy popatrzyłem na papieża Franciszka. On przyszedł z tego kontynentu do Europy, gdzie ludzie też mają swoje bożki, ale nie zaczął od wyrzucania ich z kościoła. Nie zaczął od tego, że ich powyrzuca i powie, że niczego nie rozumieją, tylko będzie traktował trochę swój pontyfikat, swoje życie jako takie sianie. Być może efekty zobaczą jego następcy, ale właśnie sianie czegoś, co wyda plon dopiero gdzieś w przyszłości. I to jest chyba ten rys, o którym mówisz, tego papieża miłosierdzia. On wynikał z tego, że on miał świadomość, że karając, oceniając, potępiając, niewiele dzisiaj będziemy w stanie osiągnąć.
No właśnie, to takie bardzo charakterystyczne u papieża Franciszka, bo te też kilkanaście lat jego posługi jako arcybiskupa Buenos Aires wskazują na to, że on był blisko ludzi i te już symboliczne przejazdy metrem i rozmowy z ludźmi, zagadywanie do ludźmi jako arcybiskup jeżdżący metrem czy też innymi środkami publicznej komunikacji, to bardzo skracało te relacje arcybiskupa, pasterza do ludzi i on rzeczywiście te relacje chciał mieć jak najbliższe. Dla mnie osobiście papież Franciszek to papież właśnie takiego mocnego miłosierdzia, ale ja to jeszcze bardziej zacząłem rozumieć wtedy, kiedy przez wiele lat jeździłem też z wolontariatem misyjnym do krajów ubogich. Jeden z materiałów filmowych, który potem realizowaliśmy, nosił tytuł Przywrócić nadzieję. I to były słowa papieża z jednego z jego przemówień i faktycznie, kiedy się pojedzie do ludzi ubogich, kiedy się pobędzie z nimi, pomieszka, kiedy się im pomaga, to ta pomoc faktycznie przywraca nadzieję. I to jest właśnie ta kwintesencja pontyfikatu papieża. On myślę, że bardzo też intuicyjnie i Duch Święty mu podpowiedział, żeby ten ostatni rok swojego pontyfikatu też naznaczyć nadzieją. I on tą nadzieję przyniósł. On tą nadzieję przywracał ludziom i do tego nas zachęcał. Te jego podróże, które odbywał, no to zauważmy. Przede wszystkim podróże do uchodźców. Ta podróż na wyspę Lampedusę, czy na wyspę Lesbos, czy podróż do Afryki, do Republiki Środkowoafrykańskiej, czy też ostatnio do Marsylii, ta ostatnia jego pielgrzymka, to też do uchodźców, do ludzi z marginesu. I to faktycznie jest takie bardzo charakterystyczne i papież dał nam inną perspektywę patrzenia w Kościele, żebyśmy bardziej patrzyli na ludzi wykluczonych, ubogich, niezauważonych, odrzucanych i to pod każdym względem, bo on też, nie wiem czy pamiętasz, jak na początku zwrócił się do proboszczów, którzy tak często nakładają jakieś taryfy na
sakramenty. Oj, odbiło się to tak? Dużym echem, tak?
To było mocne echo. Czy też no, nie mają przekonania, żeby przyjąć kobietę z dzieckiem, która nie wie, kto jest im, jego ojcem, ojcem dziecka, żeby ją przyjąć i dać dziecku chrzest. I on tutaj to łamał. Mówił, że tak nie wolno. To trzeba zrozumieć. Trzeba się pochylić nad tym człowiekiem.
To znowu chyba jest ta mentalność człowieka, który przychodzi trochę z innego kontynentu. Znowu odwołam się do tych swoich doświadczeń z Ameryki Południowej. Kiedy papież Franciszek wylądował w Brazylii, to pamiętam wtedy jako korespondent Gościa Niedzielnego pisałem, papież utknął w korku i ten korek nie był spowodowany tym, że ktoś tam nie zabezpieczył drogi w sensie przejazdu papieża. Ten korek był spowodowany tym, że władze nie zapanowały nad ludźmi, którzy po prostu wyszli na ulicę i chcieli papieża dotknąć. Wkładali ręce przez otwarte okna samochodu, którym jechał.
Tak na marginesie. Zobaczmy, co papież zrobił jeszcze w niedzielę wielkanocną. Też wsiadł w samochód mimo wieku, mimo zmęczenia i pojechał do ludzi.
Pojechał do ludzi, ale ja znowu tak, znaczy nie tylko ja, ale wszyscy dziennikarze z Europy w tym centrum prasowym siedzieliśmy i tak patrzymy na to, jejku, jak to mogło się stać? Jak to można było do tego dopuścić, przecież to papież, to przecież niebezpieczne. A ci wszyscy dziennikarze z Ameryki Południowej patrzą na nas i mówią, co wy się dziwicie, papież do nas przyjechał, my się cieszymy, no my tak wyrażamy radość. I chyba rzeczywiście to na co zwróciłem uwagę, że media wtedy pisały o takim efekcie Bergoglio, który wyrażał się w tym, że tłumy przybiegały do niego, że przyciągał ludzi. I jeden z dziennikarzy, pamiętam, że jako taką receptę na ten efekt Bergoglio powiedział autentyczność. Ten człowiek jest autentyczny, on nie udaje papieża. On nie jest kimś, kto się teraz przebrał w szaty papieża i będzie grał przed nami papieża. On jest dalej tym Jorge Bergoglio, którego znaliśmy, kiedy był kardynałem w Buenos Aires. I chyba tu się ze mną zgodzisz, że to wszystko, co robił, było takie bardzo autentyczne. Tam nie było udawania. Nawet jeżeli się mylił, nawet jeżeli popełniał błędy, nawet jeżeli potem wszyscy go krytykowali za te wypowiedzi udzielane gdzieś w samolocie czy podczas spontanicznych konferencji prasowych, ale to cały czas było autentyczne i tej autentyczności trudno mu było odmówić.
Trudno było odmówić i to jego przemieszczanie się tym Fiatem 500L, bardzo skromny samochód, ale to jakoś pasowało i pasuje do papieża Franciszka, choć potem mu koncern Mercedes też dostarczył bardzo wygodny, dostosowany samochód ekologiczny, ale papież mimo wszystko lubił bardziej jeździć i przemieszczać się tym Fiacikiem, malutkim samochodem, który też był wyrazem jego skromności, jego autentyczności. To co właśnie mówisz, on nie udawał, on był sobą i to myślę jest takie bardzo charakterystyczne i wartościowe. Na dzisiejsze czasy papież nie udawał. Papież był zawsze tym, który chciał być z ludźmi i on na to też myślę, że warto zwrócić uwagę i warto podkreślić, że on był bardziej duszpasterzem niż naukowcem, bo 4 encykliki tylko napisał, 7 adhortacji, to bardzo mało w porównaniu z Janem Pawłem II czy z Benedyktem XVI, no to rzeczywiście tutaj nie szedł w tym kierunku rozwoju dogmatyki, teologii.
Znaczy, ale... wiesz co, tutaj trochę się z tobą nie zgodzę. Znaczy tak, rzeczywiście tak patrząc powierzchownie, to wszyscy mówią tak, to nie był teolog w miarę Ratzingera, czy nawet Jana Pawła II, chociaż tutaj bardziej moglibyśmy mówić o naukowości w kontekście filozofii, ale zostawmy to. Natomiast z jednym się jakby nie mogę zgodzić, znaczy, że nie rozwinął teologii. Bo paradoksalnie, pomimo tego, że rzeczywiście naukowcem nie był, teologią naukowo się nie zajmował, ale postawił naprawdę dużo pytań teologom, dał dużo roboty teologom, żeby się zastanowili nad bardzo konkretnymi rozwiązaniami duszpasterskimi. Proszę zobaczyć, Adhortacja Amoris Laetitia. Tam nie chodzi o to, oczywiście wszyscy mówili, że papież chce dopuścić ludzi, którzy są po rozwodzie, którzy są w kolejnych związkach, do Komunii Świętej. Papież mówi nie. Znajdźcie dla nich jakiś sposób włączenia ich do wspólnoty. Poszukajcie, zastanówcie się, jak ich włączyć do wspólnoty, bo oni też chcą być we wspólnocie, więc musimy coś znaleźć. To było konkretne pytanie zadane teologom. Później Querida Amazonia, tam gdzie wszyscy się pytali, no właśnie, czy żonatych mężczyzn święcić na prezbiterów w kontekście braku kapłanów. Niektórzy mówili, że tak naprawdę to Kościół niemiecki próbuje to przeforsować, który chce zniesienia celibatu, a papież mówi, zadajmy sobie pytanie, poszukajmy, czy jest taka możliwość, co zrobić w kontekście braku powołań. A więc z jednej strony pontyfikat taki bardzo duszpasterski, ale z drugiej dający sporo roboty teologom, bo rzeczywiście on tych teologów nie pozostawił bez pracy. To znaczy, no, albo się z nim nie zgadzali, albo próbowali jakoś tłumaczyć jego słowa, ale nie mogli być bezrobotni.
I ja myślę, że to jest racja rzeczywiście, to co mówisz, że papież bardziej też swoim słowem starał się nas pobudzić, zaktywizować i zachęcić do takiego alternatywnego, głębokiego myślenia. I niekoniecznie dawał odpowiedzi, bo chociażby i ta jego relacja z osobami homoseksualnymi, to kiedy po raz pierwszy spotyka się z taką parą i mówi, kimże ja jestem, by osądzić. I zadaje takie pytanie zarówno sobie, jak i innym, nam też księżom, czy też osobom Kościoła i stoi przed tymi osobami. A więc on rzeczywiście dał nam wiele takich impulsów, takich iskier, które zapaliły Kościół do tego, żebyśmy byli w pogłębionej refleksji. I pewno ta droga synodalna, która też została wymyślona i zaproponowana w całym Kościele, to też reperkusja tego, że papież nie chciał, żeby ten świat nas formatował, ale żebyśmy jako Kościół mocno trzymali się Ewangelii i tą ewangeliczną drogą podążali. Ale ja myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że papież Franciszek również był kontynuatorem pontyfikatów i Benedykta XVI, i Jana Pawła II, bo on także pielgrzymował i te podróże apostolskie, 47 podróży apostolskich, to lokuje go na drugim miejscu, jeżeli chodzi o ilość podróży apostolskich, a był tylko te 12 lat papieżem. Jan Paweł II 27 i Jan Paweł II 105 podróży, a on 47. To rzeczywiście ogromna dynamika. Ta ostatnia podróż jeszcze 15 grudnia papież na Korsykę przecież pielgrzymował. Ale widzimy właśnie to, co wspomnieliśmy, ta pierwsza encyklika Lumen Fidei, to encyklika, która była pisana...
Na cztery ręce.
Tak, nie? Na cztery ręce była pisana z Benedyktem XVI, tak więc ta jedność i kontynuacja była obecna w pontyfikacie papieża Franciszka, bo niektórzy chcą powiedzieć, że on się odciął całkowicie, to nie tak. On rzeczywiście mocno czytał swoich poprzedników i starał się ich kontynuować.
Ja mogę to potwierdzić, bo rzeczywiście porównywałem 8 lat pontyfikatu Benedykta pod względem wygłoszonych homilii i 8 lat pontyfikatu wtedy Franciszka pod względem też wygłoszonych homilii w bardzo konkretnych miejscach i w bardzo konkretnych czasach, znaczy w święta Bożego Narodzenia chociażby, czy wielkanocne przesłania, które kierowali obaj papieże do świata, one w zasadniczo w treści się nie różniły. One się różniły być może w formie przekazu, bo rzeczywiście Franciszek był bardzo obrazowy, te jego obrazy, które myślę do dzisiaj pamiętamy.
Ta kanapa na przykład.
Wejście z kanapy, ubieranie butów, pasterz ma pachnieć owcami. To wszystko gdzieś tam brzmi trochę jak takie krótkie tweety, które gdzieś tam pozostają nam w pamięci, ale to chyba jest ten sposób komunikacji, który dzisiaj współczesny człowiek lubi, którym współczesny człowiek się posługuje. To znaczy właśnie nie długie wywody, ale właśnie krótkie, jasne, proste stwierdzenia, które nam gdzieś tam w tą pamięć zapadną. No dobra, ale dzisiaj w mediach i nie tylko dzisiaj, bo już nawet wczoraj można było spotkać się z tym, że próbowano mówić... Czy to będzie pontyfikat przełomowy, albo czy coś z tego pontyfikatu historia zapamięta? Trochę prowokuję, bo mam na ten temat swoje zdanie, ale chciałbym usłyszeć twoje.
czy historia coś zapamięta. Ja myślę, że na pewno zapamięta, bo papież niejednokrotnie szokował swoimi decyzjami, swoimi wyborami, swoim pontyfikatem i był papieżem zaskakującym, dzień do dnia niepodobny. I chociażby i ten ostatni czas, kiedy poszedł do szpitala i bardzo chciał jeszcze spotkać się z wiernymi, ale też papież, zauważmy, wprowadził takie dni, Światowy Dzień Ludzi Ubogich, Światowy Dzień Osób Starszych i Chorych. Tak? To są takie inspiracje bardzo mocne i to pozostanie już. To jest wpisane w kalendarz nie tylko Kościoła, ale w kalendarze świata. I to nie tylko to, bo papież wielokrotnie w swoim pontyfikacie pokazywał, że chciałby, żeby Kościół był blisko człowieka. I co ciekawe, bo już myślimy pewno o przyszłości i to naturalne, on również zadbał o to, aby jego wizja Kościoła była kontynuowana. I tych 100 kardynałów, których mianował według swojego klucza, tak to nazwijmy też, to pewna myśl, żeby to nie byli kardynałowie przypadkowi, czy kardynałowie, którzy są przeciwko tej wizji, ale to są kardynałowie, którzy rzeczywiście rozumieli papieża Franciszka, którzy szli drogą, którą on wyznaczał i którzy też potencjalnie mogą zagwarantować tą kontynuację. Tych 137 kardynałów, których tam jest i 100 papieża Franciszka, myślę, że to jest znacząca liczba i też jakaś gwarancja kontynuacji tej drogi.
No, odważnie powiedziałeś, to znaczy chcemy poprorokować, bo myślę, że dzisiaj wszyscy są już jakoś ciekawi tego, tak? Kto po Franciszku chcesz.
Ja od razu powiem, ja się nie podejmuję, bo nie jestem kardynałem.
No dobrze, ale trochę zasugerowałeś i to jest tyle niebezpieczne, że zobacz, ja też początkowo tak myślałem, że tak, to kolegium kardynalskie to jest tak mianowane przez niego według jego klucza, ale zobaczmy, że papieża Franciszka wybrali kardynałowie mianowani przez Jana Pawła II i Benedykta XVI. I też można powiedzieć, że Benedykt XVI zadbał o tą linię.
I też było zaskoczenie.
A proszę, a wybierają kardynała Bergoglio, który nagle okazuje się zupełnie, znaczy duszpastersko inny niż chociażby jego poprzednik. Więc ja bym nie był tak odważny, wypełnienie kolegium kardynalskiego kardynałami ze swojego klucza będzie gwarantowało, że następca papieża Franciszka będzie kontynuował tę linię. Nie wiem, nie jestem tak odważny. Raczej myślę, że biorąc pod uwagę dzisiaj geograficzny rozkład tych kardynałów z różnych części świata i to, że oni się praktycznie naprawdę ze sobą nie znają, albo niewielu ich tam się rozpoznaje i zna, może być takim, może spowodować, że znowu będziemy googlować i sprawdzać, kto to został tym papieżem, że to nie będzie nikt z tej listy takiej oficjalnej, podawanej nam już od lat przez dziennikarzy i przez wszystkich specjalistów od Kościoła.
Ale myślę, że też musimy szczególnie w Radio Katolickim powiedzieć to, że wybór papieża to przede wszystkim działanie Ducha Świętego, bo wszyscy kalkulują i tak po ludzku eksperci zastanawiają się, my też to próbujemy robić, to naturalne, ale wiemy o tym i wierzymy w to, że Duch Święty tutaj będzie działał i będzie wybierał tego, który jest najbardziej potrzebny na te czasy. I to, co powiedziałeś, to rzeczywiście tak jest, bo nikt się nie spodziewał, że Bergoglio będzie papieżem, a tutaj zaskoczenie z Ameryki Łacińskiej. Przecież od 450 lat do Jana Pawła II papieżami zawsze byli Włosi.
No właśnie, teraz też tak się mówi, że jest taka tęsknota za papieżem Włochem, nie?
No nie dziwię się, bo to się mocno utrwaliło w mentalności Włochów, ale także i świata.
No dobra, ale jakbym miał cię zapytać, masz takie jakieś swoje typy? No podaj jakieś nazwisko. No.
Naprawdę nie wiem i nie chcę. Nie chcę nawet się nie sile, choć gdzieś tam po głowie chodzą jakieś typy. Na pewno dużą sympatią darzę kardynała Krajewskiego, który w sposób bardzo...
O tak, wszyscy
bardzo,
teraz piszą, że papieże może...
Ale on bardzo, bardzo tutaj bezpośrednio realizował tą misję papieża, bo założenie tej... jadłodajni, ale tak.
Łaźni, fryzjera tak, dla tych ludzi bezdomnych, fryzjera, ubogich, tak? Takie zadbanie o ich taką podstawową godność.
Te krużganki watykańskie, tak. Placu Watykańskiego Świętego Piotra zmieniły swój trochę kontekst i znaczenie. I on myślę, że jest taką osobą, która głęboko rozumie tą duszpasterską wizję Franciszka. Ale czy tak będzie, to nikt z nas nie wie.
Nikt z nas nie wie, to jest prawda. Natomiast ja jednak mimo wszystko cały czas myślę, że...
No a ty powiedz, kogo byś widział.
Jejku, ja od długiego czasu, jeszcze przed wyborem papieża Franciszka, ogromną sympatią darzyłem kardynała Tagle z Manili. Miałem okazję go poznać i może dlatego jakoś mnie zafascynował i widziałem, jak on był wtedy jako kardynał w tym kraju, który jest też rzeczywiście krajem różnych, krajem kontrastów. Jak on jest blisko ludzi, jak on rzeczywiście duszpasterzuje, będąc na wysypiskach śmieci, bo tak tam ludzie często mieszkają. I wtedy, kiedy wybierano papieża Franciszka, myślałem sobie, on został wtedy świeżo kardynałem, myślałem sobie, może kardynał Tagle, to było naprawdę piękne. I dzisiaj nie ukrywam, że też gdzieś tam sympatyzuję z tym kardynałem, jakoś o nim myślę, natomiast dokładnie tak jak ty, dobrze, nie podejmuję się, nie będę tutaj próbował podpowiadać Duchowi Świętemu, bo najczęściej ten Duch Święty robi i tak swoje.
Tak, Duch Święty robi i tak swoje.
No dobra, to jedno hasło, jedno słowo, które twoim zdaniem po Franciszku świat, ty, ludzie zapamiętamy.
No ja na pewno chciałbym tak podsumować papieża Franciszka jako papież Bożego miłosierdzia, miłosierdzia dawanego bezpośrednio drugiemu człowiekowi. I to miłosierdzie ludzkie to papież Franciszek, czyli papież ludzkiego miłosierdzia.
No to moje skojarzenia są podobne, ale ja cały czas mam w głowie ten szpital polowy, o którym mówił, że Kościół ma być jak ten szpital polowy i do szpitala polowego jak przywożą pacjenta,
chyba.
To nie sprawdza się mu dowodu osobistego i czy ma ubezpieczenie i w jakiej kasie chorych, tylko od razu najpierw się mu udziela pomocy i że ta rola Kościoła jako tego, który najpierw pomaga, później zaczyna dopiero formować, ale najpierw przyjmuje tego człowieka, tak? Bez jakichś warunków wstępnych. To chyba wiąże się rzeczywiście z tym miłosierdziem. Natomiast gdybym miał tak w dwóch słowach podsumować, towarzyszenie i bliskość. I to jest chyba coś, co papież mówił. Towarzyszenie, bliskość, może jeszcze rozeznawanie, bo on mówił, nie wychodźmy z gotowymi odpowiedziami, poszukujmy. I to jest coś, co mu wielu zarzucało, ten tak. Synod nawet, o synodalności. Wielu mu zarzucało, że robi jakąś rewolucję w Kościele, że wpuszcza głosy, które nie powinny w ogóle mieć miejsca. A papież mówił, nie szukajmy gotowych, nie idźmy utartymi schematami, szukajmy. No właśnie. Jeżeli się w tym poszukiwaniu gdzieś zabrniemy, to się cofnijmy, ale szukajmy dalej.
On był właśnie antysystemowy, można powiedzieć, ale w takim dążeniu do głębi Ewangelii, do autentyczności życia Ewangelią i nawet na sam koniec nas zaskoczył w tym testamencie, który napisał, że chce być pochowany w ziemi, że chce być pochowany w kościele Matki Bożej Większej, Santa Maggiore i że na jego nagrobku nie ma być żadnych dodatkowych napisów, tylko proste słowo Franciszek. Nawet nie, że papież, nie, że lata, nie, że jakieś zasługi, ale Franciszek, człowiek.
No, Pan Jezus też był antysystemowy, jeżeli popatrzymy tak. się na Ewangelię. Natomiast ja wiesz, na co zwróciłem uwagę w tym testamencie? Okej, to wszystko jest ważne. Ale nawet zwróciłem uwagę na to, że zadbał o to, z jakich środków ma ten pogrzeb być pokryty. Tam jest wprost napisane, tak, tak. Gdzie są te środki złożone. Jakby zadbał o wszystko, żebyście nie mieli po mnie żadnego problemu, wszystko przygotuję. Chciałoby się długo wspominać papieża Franciszka.
Oj tak,
to
wiele można
myślę,
by było
jeszcze
mówić.
Będzie wiele okazji. Natomiast już dziś zapraszamy na msze święte, które będą sprawowane w naszej katedrze. Wtorek, środę i czwartek o godzinie 18 będą przewodniczyli nasi biskupi. W środę ksiądz arcybiskup Józef Kupny. Myślę, że tych modlitw i spotkań takich wspominających papieża będzie jeszcze wiele, więc śledźmy, a Radio Rodzina będzie te informacje na bieżąco przekazywać. Bardzo dziękujemy dzisiaj.
Dziękujemy.
Inna rozmowa dnia, ale myślę, że potrzebna.
I ważna.